Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Szanowni Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Dziś temat Silna Polska dla cywilizacji życia. W studiu naszym goście pan Marek Jurek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, w tym serdecznie.
Poseł Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu. Cieszymy się, bo też były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Tak, tak. Muszę powiedzieć, że dobrze wspominam tamten czas, bo chociaż było trudno, bo byliśmy w głębokiej opozycji, na ogół 2 na 7, no to jednak coś się udało zrobić.
I drugim gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki.
Szczęść Boże.
Wiceprezes Rzeczypospolitej, Prawicy Rzeczypospolitej. Panowie, Silna Polska dla cywilizacji życia. Pytanie, czy i komu na rękę jest Silna Polska? Jak myślą też Polacy? Jak wy to odbieracie w Polsce, w Europie? Z czym nam się kojarzy Silna Polska?
Znaczy, przede wszystkim ona jest potrzebna Polakom, dlatego że silny naród, silny kraj to nie jest taki kraj, który grozi innym, który używa swojej siły do tego, żeby rozwijać się kosztem innych, tylko naród silny to jest taki naród, który gwarantuje sobie podstawy własnego rozwoju. I my musimy mieć takie poczucie, że wszystkie przymierza, cała współpraca międzynarodowa, wszystko, co robimy na forum międzynarodowym, to musi być tylko uzupełnienie naszych własnych sił rozwojowych. I dlatego mówimy o silnej Polsce jako o czymś, co jest potrzebne samym Polakom, bo Polska jest bardzo potrzebna, no przede wszystkim nam wszystkim, choćby po to, żeby zahamować emigrację młodzieży na Zachód, ale potrzebna, ja dzisiaj widzę to dosłownie codziennie w Parlamencie Europejskim, bardzo potrzebna jest również innym narodom, a z kolei no, wolna Polska nie zachowa swoich wartości we wrogim otoczeniu międzynarodowym. Będzie bez przerwy spychana, dlatego mówimy otwarcie. My musimy pracować dla siły naszej ojczyzny i to jest główny cel Prawicy Rzeczypospolitej. Ale oczywiście Silna Polska jest też potrzebna cywilizacji życia. To jest ta wielka nadzieja, którą miał święty Jan Paweł II, który pod koniec XX wieku wskazał te dwie zasady, które stanowią naturalne, przyrodzone fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej. Cywilizacja życia i prawa rodziny. To są te dwie rzeczy, na których cywilizacja chrześcijańska się opiera. Szacunek dla życia każdego człowieka. Jeżeli przestajemy je szanować, to rozpada się wszystko. Najpierw rozpada się rodzina, bo prawdziwa rodzina to jest rodzina otwarta na życie, troszcząca się o każdego, troszcząca się o najmniejszych, czekająca na dziecko, które się ma urodzić, troszcząca się o słabych, troszcząca się o starszych. To jest prawdziwa rodzina. Jak nie ma tego szacunku dla życia, to się wszystko rozpada. No i prawa rodziny, dlatego że rodzina jest fundamentem społeczeństwa. My powtarzamy systematycznie, jeżeli nie przełamiemy kryzysu demograficznego, jeżeli nie wrócimy do tej sytuacji, w której no, było jeszcze nasze pokolenie, dlatego że my należymy do pokolenia, w którym rodziło się po 800 tysięcy dzieci. To była siła pokolenia Solidarności, pokolenia opozycji niepodległościowej, że my byliśmy licznym pokoleniem, które miało poczucie swojej siły. Z kolei jeszcze wtedy w życiu społecznym, no w naszym pokoleniu, wtedy, kiedy rodziły się nasze dzieci, w Polsce rodziło się po 700 tysięcy dzieci rocznie w połowie lat 80. W tej chwili weszliśmy w głęboką zapaść, przy czym mówię, te wskaźniki urodzeń.
Zawsze pytanie, czego potrzeba nam, tak? Tak. Żebyśmy rzeczywiście pomyśleli o tym, żeby tych dzieci przychodziło na świat więcej, żeby Polaków było więcej. I kiedyś ktoś mi powiedział, że Niemcy zaczną się z nami liczyć wtedy, kiedy będzie nas 80 milionów. Także będziemy partnerem, będziemy mogli postawić
świętej
warunki,
pamięci Walenty Majdański mówi właśnie, że 80 milionów to jest właśnie ten taki plan dla Polski. Jeśli chodzi, można jeszcze dodać, to chcemy silnej Polski w Europie, ale Europie cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej, bo w tej chwili mamy do czynienia i w Europie, i w naszym kraju z walką po prostu cywilizacyjną. W cywilizacji łacińskiej przetrwało takie rozumienie państwa jako Rzeczpospolitej, Republika. Czy ten taki republikanizm polski kształtuje oblicze państwa. Republikanizm zakorzeniony w naszej tradycji, jakże różny od tego republikanizmu jakobińskiego, francuskiego, który doprowadził między innymi do rewolucji francuskiej. Otóż silne państwo, silna Polska, to jest właśnie Polska silna aktywnością swoich obywateli, czyli Polska też solidarnych pokoleń. Silna Polska, tak jak ją rozumiemy, to nie jest Polska, to nie jest państwo scentralizowane, to nie jest państwo jako machina taka urzędniczo-policyjna, ale właśnie państwo solidarnych pokoleń, państwo obywatelskie, państwo, które jest świadome swych wyzwań i potrafi w sposób suwerenny realizować wartości, które uznajemy za ważne dla nas, czyli te wartości, które właśnie formujemy w tym pojęciu cywilizacji życia. To jest także Polska silna tą aktywnością swoich właśnie konkurencyjną gospodarką, aktywnością przedsiębiorców, Polaków, jako wolnych obywateli, ludzi, którzy także posiadają własność.
Tylko to, możemy powiedzieć, silna Polska to taki postulat, tak? Tylko teraz, co jest nam potrzebne? Bo że cywilizacja łacińska, no nawet powinniśmy sobie dziwić i jak to możliwe, że nie realizujemy tego w naszej ojczyźnie, jak nie realizuje tego Europa, czyli sama jak gdyby staje przeciwko sobie. Nie?
No i teraz, ojcze, to są trzy grupy takich celów roboczych i trzeba pokazać środki, rzeczywiście, bo to jest tak, no, nam jest potrzebny wzrost gospodarczy, przełamanie kryzysu demograficznego i kultura chrześcijańska obecna w prawodawstwie, obecna w szkole i tak dalej. Dlaczego wzrost gospodarczy? No oczywiście, no wszyscy chcemy żyć dostatnio i rodzina musi mieć środki do dostatniego życia, ale przede wszystkim, jeżeli nie będziemy mieli wzrostu, nie będzie miejsc pracy, które zatrzymają te no, ogromne ilości młodych Polaków, którzy wyjeżdżają bez przerwy na zachód.
Przecież tylko panowie zastrzegają, że to nam nie wychodzi. Wielu o tym mówi, tak, że tak. Potrzeba wzrostu, tylko jak tego dokonać?
Zaraz o tym powiem, tylko ojcze, tylko musimy mieć świadomość tego, jak dramatyczna jest sytuacja, bo jak my mówimy o stopie bezrobocia, to sobie nie zdajemy sprawy, że bezrobocie wśród młodych ludzi na prowincji często sięga 25-30% na głębokiej prowincji, w tych miastach położonych daleko od metropolii, gdzie jest za daleko po prostu, żeby dojechać po pracę gdzie indziej. No to tym ludziom premier Tusk, zanim wyjechał z Polski, zaproponował, no jeszcze mówię, na szczęście nie bony emigracyjne, tylko bony imigracyjne, żeby wszyscy się stopniowo przenosili do Poznania, do Krakowa, do Trójmiasta, do Warszawy i żeby, nie wiem, no tak naprawdę ta głęboka Polska, żeby pustoszała. My mówimy wzrost gospodarczy, czyli działania na rzecz przedsiębiorców, daleko idące uproszczenie systemu podatkowego, wprowadzenie podatku łatwo ściągalnego, ale przede wszystkim takiego, który dotrze również do inwestorów zagranicznych, a pozwoli na spokojne prowadzenie działalności gospodarczej tym drobnym inwestorom krajowym. Przede wszystkim mam na myśli to, że rozmawiamy o tym z naszymi ekspertami, z instytutami gospodarczymi. Przede wszystkim zmiana zasady podatku od zysku, który można ukrywać na podatek od przychodu, czyli tych pieniędzy, które firma realnie dostaje. Wtedy te wielkie firmy zagraniczne, które mówią, że pracują tak naprawdę pro bono, wyłącznie po to, żeby płacić pensje swoim pracownikom, a i tak im brakuje, więc państwu do budżetu nie dają bardzo często nic, będą musiały zacząć płacić normalny podatek. A jednocześnie temu polskiemu przedsiębiorcy, który musi się bez przerwy zmagać z różnego rodzaju i podatkowymi, i niepodatkowymi ograniczeniami, nadamy życie.
Ktoś się odważy w Polsce, żeby rzeczywiście taki podatek zaproponować, czy wprowadzić go, tak, żeby ci, którzy z zagranicy u nas inwestują, z jednej strony to dobre, ale z drugiej strony, dlaczego to mają być takie dla nich raje?
Wprowadzili go Węgrzy i choćby skala ataku w Unii Europejskiej na Węgry z tego powodu, pokazuje, jak skuteczne to było działanie, jak mocne takie odbicie od tej blokady. Od tej blokady rozwojowej, którą oni cierpieli aż do tych ostatnich dni tego neosocjalizmu węgierskiego życzeniego, który się skończył kompletną kompromitacją, kiedy zostało ujawnione, w jak wielkim stopniu władza okłamuje społeczeństwo, okłamuje zwykłych ludzi po prostu. Ale mówię, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest tak naprawdę uwolnienie rodzin z tego jarzma podatkowego, w którym dzisiaj funkcjonują. No pamiętajmy o jednym, że tak naprawdę przeciętna rodzina rolnicza na przykład, a na wsi ciągle rodzi się więcej dzieci niż w mieście, płaci ponad 2,5 tysiąca złotych podatku dlatego, że wychowuje dziecko. Dlatego, że jeszcze rodzina pracownicza płaci go te ponad 1000 zł mniej, dlatego, że może korzystać z ulgi pitowskiej. Rodzina rolnicza nie. W jaki sposób? No codziennie po prostu, to znaczy przy zakupie jedzenia, przy zakupie ubrań, za każdym razem, kiedy płacimy VAT. My uważamy, że te pieniądze w całości powinny powrócić do rodzin i powinno być to zagwarantowane konstytucyjnie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby one w jakiś sposób, żeby tworzyć jakiś wielki mechanizm rozliczeniowy, bo to byłby absurd, tylko żeby, mówię, ta globalna suma tego, co rodziny płacą, wychowując dzieci, wróciła podzielona ryczałtowo na każde dziecko z powrotem do rodzin. I taki system musimy zagwarantować, podobnie jak cały szereg innych działań wyrażających nie tyle nawet poparcie państwa dla rodzin, ale zwykły szacunek dla ich praw, bo pamiętajmy na przykład, że VAT jest tylko podatkiem. To jest zabieranie pieniędzy zarobionych. Zabieranie, no powiedzmy, składanie się, dlatego że państwo ma swoje potrzeby. My mówimy o państwie jako dobru wspólnym, więc rozumiemy całkowicie potrzeby budżetowe.
Państwo ma potrzeby też dla obywateli.
Dla obywateli, ale nie od dzieci. I dlatego uważamy tak, jeżeli my płacimy jako ludzie dojrzali, pracujący podatek, no to jest zupełnie normalne. Jeżeli płacą dzieci rękoma swoich rodziców, no to jest absurdalne, dlatego że klasyczna etyka mówi, że nie można opodatkowywać środków koniecznych do przeżycia, czyli w zasadzie no to, co jest potrzebne dziecku, w ogóle nie powinno być opodatkowane. I trzecia rzecz, o której mówimy, trzecia rzecz potrzebna, mówię, żeby podnieść Polskę, to jest ochrona kultury chrześcijańskiej. Dlatego, że pamiętajmy o jednym, no w Polsce ciągle mamy bardzo wiele rodzin mających dzieci. Ja wiem, Krzysztofa rodzina, czy wielu innych przyjaciół, to są na to dowody, że ja wszędzie widzę naokoło siebie rodziny przyjaciół, którzy mają więcej dzieci niż mieli rodzeństwa, których rodziny są większe i tak dalej. I to te rodziny ratują Polskę, to one są tym błogosławieństwem dla ojczyzny i one tworzą, one hamują ten negatywny bilans, który wynika z tego, że rzeczywiście no, jest coraz więcej związków nierodzinnych, coraz więcej małżeństw zamkniętych na życie, jedno dziecko i stop i tak dalej. I to te rodziny. I teraz państwo w swoim wychowaniu, w swojej edukacji musi stać po ich stronie. Nie dlatego, żeby edukacja publiczna, kultura, system prawodawczy mógł człowieka wbrew niemu do czegokolwiek zachęcić, ale po to, żeby być oparciem dla tych ludzi, którzy chcą żyć dobrze. Dlatego, że państwo nie może być państwem relatywistycznym, które nie odróżnia dobra od zła i które mówi, no my szanujemy wszystko, to co pani premier Kopacz mówi, że dla niej właściwie jest wszystko jedno, czy związek konkubinacki, czy małżeństwo z trójką dzieci.
Czy w ogóle jakiś związek
jest tak zwany partnerski, tak, który zapowiada zresztą.
To jest zupełnie wszystko jedno. Ona mówi, nie będziemy oceniać ludzi. Ja nie chcę oceniać ludzi, bo ja nie znam sytuacji człowieka, w jakiej on się znalazł i żyje w ten czy inny sposób. Często się okazuje, że może ludzie, którzy pozornie, no, w których życiu widać może mniej tych wartości, jak w życiu innych, może oni wykonali dużo większy wysiłek życiowy, biorąc pod uwagę punkt wyjścia, z którego wychodzili, od tych, którzy niejako dostali wszystko na tacy, bo dostali dobre wychowanie i tak dalej. Więc nie chodzi o to, żeby oceniać ludzi. Ale chodzi o to, żeby oceniać fakty. I tego pani premier Kopacz nie umie. Bo rodzina z dziećmi, otwarta na życie, to jest wielka wartość społeczna. Konkubinat to jest brak zobowiązań nawet wzajemnie wobec siebie.
I pytanie, czy jeszcze stać nas na to, żebyśmy potrafili promować, tak, na przykład życie, zdrowe małżeństwo, zdrową rodzinę, te właściwe relacje, które budują życie społeczne i no, można powiedzieć, stawiają też na to młode pokolenie.
Do tego, ojcze, potrzebna jest silna opinia publiczna, silna katolicka opinia publiczna, dlatego że pamiętajmy, że katolicka opinia publiczna ratowała Polskę wielokrotnie. Kto był siłą Solidarności? W historii Polski często mieliśmy taki mechanizm i musimy szanować wszystkich ludzi, że bardzo często to różnego rodzaju siły czy środowiska radykalne zaczynały jakieś poruszenia społeczne, tak jak na przykład w Powstaniu Styczniowym. Ale kto gwarantował im wymiar narodowy? No masy społeczeństwa katolickiego. Tylko w ten sposób w Polsce coś stawało się ważne. To najbardziej drażniło Urbana w Solidarności. I dlatego my powtarzamy systematycznie, siłą naszego narodu jest matka wychowująca dzieci, ojciec, który na nie pracuje, matka, która na nie pracuje, bo często, najczęściej oboje rodziców muszą pracować, żeby dobrze utrzymać rodzinę, a nie wojowniczy polityk. Waleczność polityków musi służyć tej podstawowej wartości społecznej, jaką jest siła rodzin, bo stąd wyrastają wartości, a nie tak naprawdę, a walka polityczna, którą toczymy, musi temu służyć. Jeżeli Polska naprawdę nie przełamie kryzysu demograficznego, to przed nami nie ma przyszłości.
A pytanie, tak naprawdę jakich panowie, no wy prezentujecie Prawicę Rzeczypospolitej, jakich macie, czy jakich szukacie sprzymierzeńców, tych, którzy razem z wami, bo do wszystkiego, tak, do budowania dobra, do tego zataczania kolejnego kręgu, potrzeba tych, którzy to rozumieją. I dzisiaj, patrząc, co się dzieje chociażby w parlamencie polskim czy europejskim, widzimy, że albo na lewo, albo bardzo na lewo, jeszcze z odcieniem liberalnym. No, te ostatnie przypadki we Francji też mówią, że no, ktoś by chciał, żeby się asymilowali na przykład muzułmanie, ale pytanie, co Europa proponuje, albo pytanie, co my jako Polacy proponujemy tym, którzy na przykład stawiają na rodzinę. Wiadomo, że oni no, targną się nawet na czyjeś życie, tutaj nie może być na to jakoś przyzwolenie, ale jeżeli chodzi o rodzinę, będą jej bronili, będą pomnażali ją, jak tylko będą mogli, bo wiedzą, że wtedy są silni i mają coś do powiedzenia.
My, ojcze, mówimy jedno. No, my wszyscy, którzy widzimy, jak jest, powinniśmy być razem. I stąd jest to porozumienie, które zawarliśmy z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości w Narodowy Dzień Życia 2012 roku. On już ma prawie 3 lata. Dało dobre efekty, jak sądzę, choćby ten pierwsze wybory, w których nie wygrała do Parlamentu Europejskiego, których nie wygrała Platforma Obywatelska. 2004-2009 wydawało się zawsze, Platforma jest to przewodnią siłą w dążeniu do cudownej Europy. Tutaj oczywiście tutaj główna zasługa jest kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że startując z naszych piątych miejsc, mobilizując tę siłę, zdobywając dobre wyniki, o tych wynikach możemy mówić. My zrobiliśmy swoje, żeby ten wynik był 19-19, żeby nie zabrakło tego mandatu do tego, żeby ten wynik był remisowy. Więc to jest to porozumienie, ale oczywiście ja się bardzo cieszę też, że w tym porozumieniu przed wyborami samorządowymi znalazła się Solidarna Polska i Polska Razem. I myślę, że obecność kolegów z kolei spowodowała, że wszystkie nasze cztery partie, choć mówię tutaj, my jesteśmy świadomi tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, która jest tym wielkim ruchem ludowym walczącym o władzę, który daje tą największą siłę, ale żeby ona była wystarczająca do sprawowania władzy.
Panie, panowie, że idzie nam to trochę za wolno, to też jednoczenie.
No myślę, że trzeba to poszerzać. Myślę, że trzeba to poszerzać, dlatego że jak spojrzymy na środowiska powiatowe na przykład, tam gdzie wybory nie miały charakteru partyjnego, to często widzimy, że najsilniejsze są środowiska czysto społeczne, te jeszcze niezrzeszone w partiach politycznych i tak dalej. I oczywiście my możemy je zachęcać do tego, żeby się zaangażowały politycznie, że partia polityczna jest instytucją, która jest potrzebna Polsce.
To nie jest kwestia też przejmowania, tylko współpracy, porozumienia. Tak.
Ale przede wszystkim, ojcze, ja myślę, że musimy z pokorą uznać, że jeżeli te środowiska są, że jeżeli taki samorząd, w którym wielu ludzi w ogóle na przykład nie należy do partii politycznych, gwarantował jeszcze na długo, zanim władza ten problem dostrzegła, kartę dużej rodziny, zasiłki porodowe dla rodzin, chronił szkoły przed gender, czy ogłaszał strefę wolną od gender, to jakim mamy prawo
obrona katolickich do tego, mediów, telewizji Trwam również,
żeby od tych ludzi się odwracać? To my musimy tym ludziom służyć i musimy ich jednoczyć. Także tutaj ta jedność jest rzeczą bardzo zasadniczą, ale chcę powiedzieć w tym wszystkim o jednym, bo to jest bardzo ważne. My gwarantujemy obecność prawicy chrześcijańsko-konserwatywnej, tej prawicy, która mówi o tym, że cywilizacja chrześcijańska ma prawo do swojej polityki, dlatego że my nie tylko powinniśmy narzekać na to, co jest, ale reagować. I dlatego na przykład dzisiaj, kiedy widzimy, jak władza, która już wcześniej wcisnęła środki wczesnoporonne do aptek, w tej chwili chce je właściwie po prostu rozdawać. Rozdawać dlatego, że dzisiaj ojcze, oni chcą bez recepty, a jutro powiedzą, że jest prawo do dostępności, jeszcze powiedzą, że państwo ma do tego dopłacać, żeby było jak najbardziej dostępne. A może częściowo w ogóle no, prawie za darmo i tak dalej.
Nawet to, że kwestia chipsów. Ja nie mówię, że chipsy mają być w kiosku szkolnym, bo jednak dziecku należy się zdrowe pożywienie, ale z chipsami są problemy, a za chwilę może w takim kiosku znajdą się tabletki, tak?
Dlatego ojcze, ja mówię, no my gwarantujemy to, że oczywiście jestem pewien, że my wszyscy i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Polski razem będziemy mówić, że to jest źle. Ale my, to znaczy Prawica Rzeczypospolitej, gwarantujemy to, że kolegom daliśmy już projekt dezyderatu Komisji Europejskiej, która powie władzy, mówicie nieprawdę. Nawet Unia Europejska nie ośmieliła się stawiać takich wymogów, które nasza wy chcecie władza, pod władza, pretekstem czy, innych
czy
państw. Minister
Neumann, czy inni no, powołują się, tak, że my musimy, bo Komisja Europejska.
W latach 90. ojcze walczyliśmy o prawo do życia i o wolność mediów katolickich. W latach 2000 walczyliśmy o obniżenie podatków dla rodzin wychowujących dzieci, o Narodowy Dzień Życia. Wszystko to krok po kroku, często bez wielkiego hałasu, robiliśmy skutecznie. Jesteśmy przekonani, że nasza obecność w tym szerokim froncie prawicy jest potrzebna. Dlatego wszystkim jesteśmy tak bardzo wdzięczni i za to poparcie, którego ja osobiście, ale też inni koledzy doświadczyliśmy w czasie wyborów europejskich. To było bardzo ważne, nie tylko dlatego, że mamy reprezentację w Parlamencie Europejskim, ale to było bardzo ważne dlatego, że no ci wszyscy Polacy, którzy nas poparli, pokazali, tak, macie nasze poparcie. Powinniście robić to, co robicie dalej, robicie to w naszym imieniu. I dla mnie to jest naprawdę wielka siła, że mogę o tym powiedzieć i za to tym wszystkim ludziom jestem wdzięczny, że ta praca, którą prowadzę, jest pracą o tyle łatwiejszą, że mogę mówić to nie tylko my, ale to ludzie, którzy nas poparli, którzy nam zaufali, oni chcą, żebyśmy mówili to, o czym mówimy. W wyborach samorządowych Krzysztof jest wiceprzewodniczącym wspólnego klubu z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmiku Mazowieckim. Dostaliśmy to poparcie. Uważamy, że tym poparciem chcemy budować i mówię, musimy doprowadzić do tego, żeby w tym roku jeszcze zmienić tą władzę i żeby mógł powstać nowy, zdrowy kierunek polskiej polityki. My chcemy oczywiście być w nim rzecznikiem cywilizacji życia i praw rodziny, ale przede wszystkim naszym kolegom z Prawa i Sprawiedliwości chcemy solidarnie pomóc zbudować nowy rząd i tej samej solidarności oczekujemy. No mówię o kolegach z PiS-u, bo oni są tą partią największą, ale oczywiście to obejmuje również wszystkich ludzi z Solidarnej Polski, Polski Razem, Solidarności, ze wszystkich środowisk społecznych, z którymi współpracujemy.
Chcę też przypomnieć, że oczekiwania ludzi, którzy głosowali, czy którzy głosują na ten szeroki front prawicy, są takie, żeby to zwycięstwo, które mamy nadzieję będzie, było zwycięstwem rzeczywistym. Bo być może PiS jest w stanie wygrać z Platformą Obywatelską, natomiast to nie gwarantuje oczywiście zasadniczej zmiany, czy powstanie rządu, który by przeprowadził taką zmianę. Taką gwarancją może być tylko szerokie to porozumienie, które jest, ale myślę, że powinno to porozumienie mieć jeszcze szerszy
Panie
zakres.
Doktorze, a program Prawicy Rzeczypospolitej, wasz program?
No, program oczywiście tutaj można tutaj właśnie ująć w tym pojęciu cywilizacji życia, która jest szeroko rozumiana. To jest na pewno program Polski niepodległej, Polski suwerennej. Stąd też między innymi właśnie występowaliśmy zawsze przeciwko ograniczeniem tej suwerenności, chociażby przeciwko traktatowi lizbońskiemu. To jest oczywiście to, co najważniejsze, o czym tutaj już Marek Jurek mówił, a więc przełamanie tego kryzysu demograficznego i związany z tym cały kompleks różnych działań, ale to jest również właśnie to zagwarantowanie tego prawodawstwa, ale także walka z tą kontrkulturą śmierci.
Pan jest historykiem, czy tam to kiedyś wychodziło, prawda? No bo czasy niewoli nie spowodowały, że przestaliśmy istnieć jako naród. Ocalała kultura, nasza historia, ta pamięć historyczna, to kim jesteśmy jako Polacy i religia, wiara nasza. Jak patrzy pan dzisiaj na naszą rzeczywistość i na te zdolności,
państwotwórcze takie niepodległościowe, czy samodzielności, pewnej suwerenności. Otóż chociażby ten okres jednak II Rzeczpospolitej, Polski niepodległej, pokazał, że naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć państwo nowoczesne, państwo stosunkowo dobrze zbudowane. No wiadomo, to był krótki okres tych 20 lat niepodległości. Poza tym ta koniunktura międzynarodowa, ten traktat wersalski, który uległ jednak tutaj dekompozycji i dezorganizacji, spowodował taką sytuację, jaka nastąpiła.
Ja też bo jeżeli chcemy pociągnąć młode pokolenie, tak, chcemy w jakiś sposób też przemówić do niego, że warto, co dziś dla młodego, niektórzy mówią, że patriotyzm to duża rodzina, tak? Rodzina, młode pokolenie, które jest w stanie coś i zaproponować, czy przejąć te tradycje, które są w naszym narodzie. Więc pytanie, czy uda się, czy myślimy, że są takie siły w narodzie, które to mogą spowodować.
Myślę, że można mówić też o jakimś takim odrodzeniu jednak patriotyzmu wśród młodego pokolenia. To widać. Są różne inicjatywy obywatelskie. Powiedziałem, że wiele inicjatyw obywatelskich, które mają właśnie taki charakter patriotyczny, propaństwowy, charakter właśnie, to jest kształtowane poprzez te różne działania obywatelskie.
Myśli pan, że to, co dzieje się w naszym parlamencie, bo tam kwestia sześciolatków, tak, dobijają się rodziny o prawo dla siebie, to nieraz spala na panewce, czyli ludzie się nie zniechęcą, zbierają podpisy, wiele tych podpisów, tak? Jeżeli przegraliśmy nawet z własnym parlamentem, jeżeli chodzi o zrównanie emerytur i kobiet, i mężczyzn, i podniesienie tego wieku emerytalnego, to czy jest szansa na to, że my sobie tutaj damy radę?
Poziom arogancji władzy jest nieprawdopodobny, dlatego że ojciec dał przykład na przykładzie tych sześciolatków, tej arogancji władzy, która potrafi właściwie machnięciem ręki strącić tak projekt ustawodawczy, za którym stoją setki tysięcy podpisów Polaków, którzy proszą Sejm o przedyskutowanie tego projektu. Ale arogancja władzy idzie tak długo, tak daleko, że nawet taki ustrojowy projekt Kazimierza Michała Ujazdowskiego, który proponował, żeby właściwie parlament zobowiązał się do przeprowadzenia choćby procedury ustawodawczej i skierowania do prac w komisji projektów, które społeczeństwo przesyła, nawet to zostało odrzucone. Ta władza zagwarantowała sobie prawo do wyrzucania do kosza każdego projektu, z którym społeczeństwo przyjdzie do parlamentu. No i to rzeczywiście trzeba zasadniczo zmienić, ale wracając do programu. No jak mówię, no my nasz program po prostu realizujemy od lat. Dlatego, że chcemy doprowadzić do konstytucyjnego zawarowania niskich podatków dla rodzin. Tego, żeby naprawdę im większa rodzina, tym mniejsze obciążenia podatkowe, żeby rodziny to czuły. Ale to już zaczęliśmy robić.
A jest to 2007... możliwe, to jest... I ktoś powie idea
fix. Najbardziej. No, w 2007 roku, ojcze, obniżenie podatków, które dzisiaj odczuwamy, to jest co najmniej 30 miliardów złotych, które pozostały w budżetach domowych i nie tylko pomogły rodzinom, ale pomogły polskiej gospodarce w czasach kryzysu. No to przecież pamiętajmy, wtedy rząd proponował 600 zł, to Prawica Rzeczypospolitej postawiła 1150 i skonsolidowała większość, która to przeprowadziła i od tamtej pory nikt tego nie tknął. Ochrona życia, którą walczyliśmy na początku lat 90., kiedy mówiono bez przerwy, że w kółko do tego wracamy, a my wcale nie chcieliśmy do tego w kółko wracać, tylko bez przerwy władza.
W momencie wziął i poległ z tego powodu, że stał twardo.
A to już jest sprawa konstytucyjnych zawarowań, do tego wrócimy i do tego musimy, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby pewne sprawy przestały w Polsce być sprawami spornymi i dlatego my na przykład mówimy, że prawo do życia czy prawo do niskich podatków dla rodzin, ten immunitet podatkowy, żeby to było zawarowane konstytucyjnie. Dlatego, że spór polityczny powinien dotyczyć budżetu, polityki zagranicznej, kształtu instytucji publicznych, podziału kompetencji.
A często jest tak, że ochrona nie życia, tak? No to. Politycy niektórzy mówią, że to zawsze wraca jako taki oręż. Tak. Jako takie
władza to kontestuje,
polityczne,
ale mówię, zmaganie. Ale z tym trzeba skończyć. Inna sprawa, to o czym pan doktor Kawęcki mówił, silna opinia publiczna. No my o to walczymy, w latach 90. walczyliśmy i w obronie telewizji publicznej, w której przez pewien czas zaczęły się dokonywać pozytywne zmiany, i w obronie mediów katolickich, i walczymy dalej. My dzisiaj uważamy, że gdyby nie to, że możemy w telewizji Trwam rozmawiać, to bardzo często, szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się takie tematy, jak na przykład, no niech władza znowu wyjdzie ze sprawą euro, likwidacji waluty narodowej. Gdzie my o tym będziemy mogli mówić, tak żeby do społeczeństwa w pełni dotarły argumenty. My uważamy, że w sytuacji takiej, której władza uderza cenzurą w media katolickie, tak jak było uderzenie w telewizję Trwam, w radio Marian, to trzeba mobilizować opinię społeczną, protestować, mówić ludziom prawdę i przede wszystkim władzy pokazać, że my nie pozostaniemy obojętni. Pamiętajmy, że władza z reakcjami społeczeństwa się liczy. Gdyby nie było tej reakcji górników, po próbie władz, no, faktycznego otwarcia drogi do likwidacji kopalń, no byśmy byli dzisiaj już na równi pochybej do tego, żeby no, ten obsesyjny program dekarbonizacji, pozbawienia węgla statusu zasadniczego surowca energetycznego, żeby już go
tylko
realizować.
Pytanie też, czy
społeczeństwo
my
reaguje,
czy my nie możemy sami pisać scenariusza, jeżeli chodzi o gospodarkę, ekonomię, o tą rodzinę, tak, o silną rodzinę, tylko jesteśmy stawiani pod murem, albo ktoś nam pisze scenariusz.
Dzisiaj.
Tak się wydaje, tak, że z
dzisiaj
zagranicy.
Jeszcze ojcze, tak. Dzisiaj jeszcze ojcze, dlatego że rządzi cały czas ta populistyczno-liberalna władza.
Ale ktoś ją wybrał.
Dla której no, normą są sondaże i tak dalej, ale myślę, że społeczeństwo otwiera oczy, bo pamiętajmy, ja pamiętam niedawne czasy, kiedy w sondażach, i to w zasadzie było wiarygodne, bo tak jak ojciec powiedział, no ci ludzie, którzy dawali ten głos w sondażach, potem wybierali tą władzę. Duża część społeczeństwa uważała, że trzeba zlikwidować walutę narodową, o której my uważamy, że złotówka jest tak naprawdę gwarancją konkurencyjności naszej gospodarki. To się sprawdziło dwukrotnie w czasie kryzysów, że to, że mamy elastyczny kurs złotego, że możemy taniej, a więcej sprzedać do Niemiec czy do innych tych rynków zewnętrznych, na których musimy walczyć po prostu o sprzedaż naszych towarów. Dwukrotnie się okazało, że ten elastyczny kurs złotego, który był możliwy tylko dlatego, że mieliśmy tego złotego, okazał się pomocny dla naszej gospodarki, a władza już próbowała to zlikwidować z poparciem jakiejś części społeczeństwa, bo wtedy jakaś część Polaków wierzyła, że to będzie dobrze. Władza powtarzała, no właściwie ułatwiajmy życie, ułatwiajmy przekraczanie granic, ułatwiajmy, prawda, no wygodniej jest zabrać parę eurówek i jechać przez granicę, szybciej się kupi, nawet wymieniać nie trzeba i tak dalej. Czysty taki populizm wygody, część społeczeństwa w to wierzyła. Dzisiaj po kryzysie w Europie ludzie otworzyli oczy i nigdy w Polsce nie było tylu zwolenników euro, ilu dzisiaj jest Polaków gotowych bronić złotego. Ja jestem przekonany, że tak jak zmieniliśmy w tej sprawie poglądy, tak jak na przykład dzisiaj w sprawie tej ułatwień praktycznie do aborcji chemicznej, jakim są te tabletki wczesnoporonne, Polacy wyraźnie, ogromna część Polaków mówi nie. Tak samo i w sprawie tej władzy, której siła polegała na tym, że proponowała łatwe życie, mówiła nie ma problemów politycznych, oni nawet mówili, że nie prowadzą polityki. Było takie hasło, nie robimy polityki. Prawda? Ludziom się to podobało. W moim przekonaniu społeczeństwo dzisiaj otwiera oczy i jesteśmy blisko tej zmiany. Tylko potem jest kwestia tego, żebyśmy dokonawszy tej zmiany, rzeczywiście dokonali tej głębokiej zmiany moralnej, żeby nie było tak jak w wypadku pierwszego rządu na Węgrzech, pierwszego rządu Orbana, który uważał, że tak naprawdę no, trzeba dokonać takiej płytkiej zmiany społecznej, tylko żeby było tak jak w wypadku tego drugiego i trzeciego rządu, który zrozumiał, że jeżeli nie dokonamy głębokiej zmiany, wracając do zasad podstawowych, cywilizacja chrześcijańska, potępienie komunizmu, prawa rodziny, otwarty powrót do tradycji narodowej, że bez takiej zmiany no, nie będzie głębokiej zmiany społecznej. Dlatego, że mieli odwagę to zrobić, dlatego tej zmiany dokonali. I my jesteśmy tym głosem, który ma poparcie, no mówię, no pewnej części społeczeństwa, ale my jesteśmy tym głosem, który z tymi Polakami, którzy nasze poglądy podzielają, powtarzamy, zmiana musi być głęboka, jeżeli ma okazać się trwała, bo zmiana płytka może znowu okazać się nietrwała.
Pewnie inaczej ludzie z sobą rozmawiają na dole, a inaczej na salonach, czy w parlamencie, czy w telewizjach, gdy temu się też jakoś próbujemy przyjrzeć. I teraz my może jako katolicy wyostrzamy sobie ten zmysł i to dalsze widzenie, tą właściwą perspektywę, co jest ważne, co jest istotne. Ale teraz, gdy myślimy o sprzymierzeńcach, panowie też myślą, z kim budować tą silną Polskę i co ma być fundamentem, to czy to będzie możliwe? Bo wydaje się, że na przykład w parlamencie jest coraz większe rozwarstwienie, że coraz więcej jest takich głosów, które rozbijają nasze życie społeczne, że próbują tak rozszarpywać to ciało, którym jest Polska, nasza ojczyzna, nas samych i niby robią to w imię wolności, demokracji.
Czy dla nas wybór jest oczywisty i zawsze był? Tam, gdzie się toczy spór Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską, no to wybór jest jasny. My pomagamy kolegom budować tą większość i tak dalej. To jest zupełnie jasne. Z drugiej strony mówimy, tak naprawdę pamiętajmy, że żyjemy w kraju o głębokiej kulturze katolickiej. Polska, dziękować Bogu, jest inna od większości państw europejskich. My nie tylko nie jesteśmy takim otwarcie aborcyjnym państwem, jak większość tych liberalnych państw. Ale generalnie no, widać, że w Polsce ciągle, może jeszcze nie w tym stopniu, co w 1987 roku, kiedy Jan Paweł II o tym mówił, ale ciągle się jeszcze odróżnia dobro od zła. I dlatego my musimy zbudować silną większość prawicową, ale być jednocześnie apelem o odpowiedzialność indywidualną do każdego polityka, obojętnie z jakiej byłby partii, dlatego że każdy poseł składa ślubowanie nie sekretarzowi generalnemu swojej partii, ale składa ślubowanie Rzeczypospolitej, a ogromna większość posłów jeszcze prosi Boga o to, żeby pomógł je wykonać. I dlatego my mówimy, dlatego no pamiętajmy o jednym, dlaczego w Polsce nie mamy ciągle tej konwencji przemocowej, o której się mówi, że jest antyprzemocowa, ale tak naprawdę to jest konwencja przemocowa, dlatego że ona mówi wprost, że należy wykorzeniać tradycje, obyczaje, pojęcia moralne, które no, rzecznicy organizacji międzynarodowych uważają za przeszkodę w postępie społecznym. Prawda? Dlaczego ta konwencja przemocowa do tej pory nie została ratyfikowana? Dlatego, że mamy bardzo silną opozycję prawicową w Sejmie, ale taką, która ciągle potrafi mobilizować odruchy sumienia, nawet po stronie posłów większości.
Ale może być
i dlatego
tak,
my uważamy,
ta lewa strona będzie podsuwała kolejny raz ratyfikację tej konwencji w Polsce, bo będzie przetarg, będzie chodziło o większość może w parlamencie czy przy wyborach prezydenckich. No, każda okazja jest dobra.
Ma ojciec rację, że potrzebna jest mądra polityka, ale ja mówię na szczęście o tym, czym jest Polska, jaką ciągle mamy koniunkturę społeczną, bylebyśmy okazali się godni naszego narodu. O tym świadczy na przykład no, polityczny upadek pana Palikota. No, on próbował uprawiać politykę przy pomocy szerzenia pogardy antykatolickiej, legitymowania w wypadku skrajnych ekscesów jego posłów, wręcz nienawiści antykatolickiej.
No i to chyba
i gdzie on teraz jest?
Bo
i to jest wielka nauka.
Go, chociaż z drugiej strony szkody,
które powstały w wyniku tego zjawiska, tej tak zwanej palikociarni, niestety są. To jest kompletne obniżenie, można powiedzieć, tej kultury politycznej, no, tego stylu prowadzenia polityki, tego języka, takiej agresji. I można powiedzieć,
ojciec mówił. Zobaczy, że komuś to jednak odpowiada. odpowiada, bo jeśli głosów tak, jest, no, nawet teraz w wyborach samorządowych, gdy proponuje się takie, czy, taką czy inną, nie, inną wizję.
Oczywiście, no tak to mamy polityków, trochę takie, jakie jest społeczeństwo. Na przestrzeni tych lat 90. też były różne formacje. Formacja postkomunistyczna w pewnym momencie bardzo silna. Inne formacje, których nie będę wymieniał, ale właśnie również to. I to, o czym ojciec mówił, że często jest tak, że my po prostu reagujemy, jak gdyby w defensywie jesteśmy na pewne projekty, które są nam niestety narzucane, no, ale to wymaga rzeczywiście głębokiej zmiany, przede wszystkim wygrania, rzeczywistego wygrania wyborów właśnie do Parlamentu Krajowego i rzeczywistego zwycięstwa, bo tutaj właśnie była mowa o złotym. No rzeczywiście my bronimy złotego polskiego, bronimy tego złotego polskiego, bo bronimy też polskiej suwerenności, bo to jest w zasadzie, można powiedzieć, w tej chwili chyba takie ostatnie, czy najbardziej wymierne narzędzie obrony polskiej, tak naprawdę gospodarki, a także czy naszej
pytanie,
polityki.
Czy my upatrujemy na przykład wartość, tak? Czy rzeczywiście ta złotówka będzie obroną, w rozumieniu obroną naszej suwerenności?
Suwerenności w zakresie budżetu, polityki podatkowej i tak dalej, bo inaczej to będziemy tutaj zupełnie, że tak powiem, podlegali tym działaniom, czy właśnie Banku Europejskiego, Banku Centralnego i tej polityki, powiedzmy, unijnej.
Znaczy, jeszcze ojcze, jedna rzecz. Teraz przed chwilą oglądaliśmy razem wiadomości w telewizji Trwam. Była mowa o wygraniu przez Syrizę wyborów w Grecji. Pamiętajmy, w jakim my jesteśmy punkcie. Oni mogą, ta lewica grecka, może zażądać jeszcze więcej pieniędzy. I teraz do Polski przyjechał Herman Van Rompuy, poprzednik Donalda Tuska, jako przewodniczący Rady Europejskiej. On się zachwycał, jaki wspaniały rząd miała Słowacja, która, będąc państwem biedniejszym od Grecji, postanowiła finansować kryzys w Grecji.
Znaczy, my też finansowaliśmy, tak? Też żeśmy się na to zgodzili.
Zadeklarowali gotowość, na szczęście, ale Słowacy, którzy weszli do euro, już wprost musieli finansować ten kryzys w Grecji. Oni mogą sięgać po coraz więcej cudzych pieniędzy. I my pokazujemy, że w tej chwili euro, które pierwotnie było chybionym, ale projektem uruchomienia narzędzia wymiany, tego łatwego pieniądza, który można przewozić przez granicę i wszędzie tak samo wydawać, dzisiaj tak naprawdę staje się narzędziem kontroli budżetów, ale staje się również narzędziem wyciągania pieniędzy na finansowanie tych projektów unifikacji europejskiej ze strony biedniejszych państw. I na to zdecydowanie naszej zgody nie ma. Ja powiem więcej. Niektórzy mówią, weźmy monetę, rzućmy tak orzeł czy reszka i zobaczymy, zrobimy referendum, zobaczymy, co wyjdzie. Zachowamy złotego albo wprowadzimy euro. My mówimy nie.
Gdzie jest rozsądek?
My mówimy, każda polska rodzina ma prawo do zachowania naszej waluty narodowej. Każda, to znaczy niezależnie od tego, co myśli, czy dzisiaj większość jest taka, czy inna, to tak długo, jak długo nie ma w parlamencie 2/3 głosów na likwidację waluty narodowej, to prawem każdego Polaka, który chce ją zachować, jest 227 artykuł Konstytucji, który mówi wyraźnie o Banku Narodowym, o złotówce, o narodowej polityce pieniężnej. I my uważamy, my jesteśmy gwarantem tego, że zawsze będziemy się domagali tego, żeby mówić w parlamencie jasno. W Polsce nie ma, w przewidywalnym czasie nie będzie większości, która zgadza się na likwidację złotego i dlatego ten złoty musi służyć naszym przedsiębiorcom, ale również ich pracownikom, rodzinom tych pracowników, jako narzędzie konkurencyjności naszej sprzedaży za granicą i narzędzie utrzymania poziomu życia polskich rodzin. I dlatego mówię, będziemy tego bronić. Ja nie chcę być optymistą naiwnym, dlatego że mówimy o wyzwaniach, którym trzeba stawić czoło, ale wszystkich zachęcam do realizmu. No Polacy przekonali się o tym, co oznacza projekt likwidacji złotego. Przekonali się, co na przykład oznaczają ataki na rodzinę i tak dalej. Przekonają się również o tym, o czym ojciec mówił, że Polsce trzeba przywrócić ten dobry kierunek polityki państwa, żebyśmy nie tylko recenzowali czy hamowali działanie złej władzy, ale dali Rzeczypospolitej dobrą władzę. No i po prostu takiej, która będzie kierować się czy to na forum międzynarodowym, czy w polityce prorodzinnej, czy szczególnie w polityce ekonomicznej, po prostu interesem narodowym i budowaniem takich zdrowych podstaw przyszłości.
Poza tym projekt wprowadzenia euro jest to projekt bardziej polityczny niż projekt ekonomiczny. To jest projekt ideologiczny, bo zakłada po prostu realizację tego superpaństwa, czy tej koncepcji federalistycznej Europy, która nam jest absolutnie obca i jest przede wszystkim sprzeczna z prawdziwą Europą, z prawdziwym rozumieniem Europy właśnie wyrażanej w cywilizacji tej łacińskiej.
Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Telefony do studia, do telewizji Trwam i Radia Maryja. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. 536 600 300, drugi 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Pan wspomniał, panie pośle, ojca świętego Jana Pawła II, no w zeszłym roku, to już w zeszłym roku był papież Franciszek, ale Jan Paweł II dosyć dawno temu mówił do przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej, oby Unia Europejska stanowiła kolejny etap na drodze ludzkiego rozwoju, oby towarzyszył jej konsensus konieczny do umieszczenia pośród jej najszczytniejszych ideałów, ideału ochrony życia, poszanowania drugiego, wzajemnej pomocy i braterstwa, nie wyłączając nikogo. Czy dzisiaj to przyświeca parlamentarzystom?
Niestety, ojcze, wręcz przeciwnie. Ja byłem w ubiegłym tygodniu, czyli niecały tydzień temu, na wysłuchaniu w Komisji Praw Obywatelskich na temat rzekomego łamania praw człowieka na Węgrzech. Tam tak prestiżowa organizacja jak Amnesty International powiedziała, na czym to łamanie polega. Obrona rodziny, czyli zagwarantowanie w Konstytucji, że małżeństwo oznacza związek kobiety i mężczyzny nastawiony na posiadanie dzieci, to jest to łamanie praw człowieka, ochrona życia. No i akurat trzecia rzecz, że sprzeciw wobec tego, żeby zakaz spania na ulicach i tak dalej, taki trzeci szczegółowy przykład. Ale między innymi tam była obrona życia jako, i niestety dzisiaj tak sytuacja wygląda w Europie.
Tylko może że... tak, jeżeli nie gospodarczo, jeżeli, to tak powiemy, że trochę Węgry stawiają się gospodarczo i próbują być niezależne, no to próbujemy może z innej strony pacyfikować.
Otóż to i tutaj i mówię, i to warto to zobaczyć, że tak naprawdę no, dzisiaj za prawo uchodzi prawo do nierodzenia dziecka, nie prawo tego dziecka do życia. Także ta, niestety ten kierunek, w jakim idzie Europa, jest zaprzeczeniem tego, do czego wzywał święty Jan Paweł II. Ja często wracam do tego, co nazywam testamentem europejskim Jana Pawła II, do adhortacji Ecclesia in Europa, który jest takim bardzo dramatycznym opisem stanu, w jakim Europa dzisiaj się znalazła. Tam Ojciec Święty mówi o udręce egzystencjalnej, lęku przed przyszłością, lęku przed...
Społeczeństwo to się alienuje, czy ludzie... jak gdyby nie szukają tej wspólnoty z sobą, tylko każdy gdzieś tam, jakiś tam swój kąt, może z różnych racji, nieraz i cierpienia, może takiego pozostawienia, opuszczenia.
Tak, to jest właśnie ta Europa chora na samotność, no ale oczywiście my musimy być świadomi, że jeżeli będziemy żyć w takiej Europie, jeżeli nie będziemy mieli odwagi głosić i szukać sojuszników na jej forum dla cywilizacji życia, no to tak naprawdę będziemy coraz bardziej tą chorobą zarażani. No ta konkretna sprawa tej pigułki Ella One, pigułki, która ma działanie być może wtórne, ale ma działanie wczesnoporonne, co do tego nie ma żadnego sporu. I która ma być no, bez żadnych przeszkód, do której dystrybucji najpierw zmuszono aptekarze, a teraz jeszcze zmusza się ich do szczególnych ułatwień i tak dalej. To jest przykład tej choroby, która nas zaraża, bo w imię czego robi to ta władza, w imię czego robi to rząd pani Ewy Kopacz? No on robi w imię dyspozycji europejskich. Prawda jest taka, że nawet Unia Europejska nie miała ani odwagi, ani tupetu, żeby wydać takie dyspozycje, bo akurat oni powiedzieli, że to zalecają, ale niech rządy robią według swojego prawodawstwa. To jest rzeczywiście wina rządów Tuska-Kopacz, że te rządy nigdy nie sięgnęły do przepisów w polskim prawie chroniących życie, żeby bronić życie. Oni zawsze w tych przepisach szukają tylko tego, co można przeciwko życiu wykorzystać.
Jakoś się podobrze.
Ale skąd to przyszło? No oni się powołują na Europę i ta Europa nas zaraża, więc my musimy ją leczyć, bo jak nie, to po prostu będziemy coraz bardziej sami chorzy od tej choroby.
Prosimy bardzo.
Halo.
Szczęść Boże.
Daj Boże. Ja chciałem się zapytać, takie pytanie mam, dlaczego, dajmy na to, moje dzieci tu blisko granicy w Czechach, dajmy na to, rodzinę mam dużą, bo mam 6 i 8 wnuków już, tak, i chowałem dzieci w ciężkich warunkach, jakie były do tyłu, mając te 76, 81, te wszystkie lata, bardzo ciężkie, i sam jeden pracowałem i dawałem rady. Dlaczego, dajmy na to, w Czechach, czy szanują rodzinę, jest powiększanie rodzin, rośnie w siłę państwo, a dlaczego w Polsce mamy tak bardzo źle według tego, że córka ma na przykład, pracuje w Czechach z zięciem i ma teraz 4 lata płatne po 1000 zł, wychowie dziecko i dopiero 3 lata jest i może to dziecko już jest tego odchowane, a u nas rok i co ma matka taka zrobić z dzieckiem później, jak już tego kończy i się rok czasu. Dlaczego u nas państwo tak dopuszcza do tego, a nie myślą, żeby pomagać i w sensie, żeby pomagali i żeby dali tym matkom wychować to dziecko od małego. Bo wiadomo, jak to jest ciężko wychować, a jeszcze jak tym bardziej, jak jeden członek rodziny, czy ojciec, czy matka.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję. Czyli rola państwa w stosunku do rodziny, do ojca, matki.
Ja myślę, że panu Tadeuszowi trzeba przede wszystkim pogratulować jego dzieci, jego wnuków. Każdy dziadek by pozazdrościł i to jest właśnie siła Polski. Natomiast pytanie, dlaczego się tak dzieje? No przede wszystkim to władza, a nie państwo, bo państwo to jest wspólnota obywatelska, którą wszyscy współtworzymy. Oczywiście nawet jeżeli przegrywamy wybory, też powinniśmy mieć wyrzuty sumienia, szczególnie organizując je, dlatego, że Polaków trzeba przekonywać, ale tu trzeba powiedzieć, były okresy, kiedy prowadziliśmy dobrą politykę. No nie ma z nami Mariana Piłki, który też jest wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej. On jeszcze jako wiceprzewodniczący AWS-u pod koniec lat 90. przeprowadził wydłużenie urlopów macierzyńskich. Potem rząd Millera to cofnął. My niestety borykamy się z władzą, która wielowymiarowo prowadzi politykę całkowitej nieodpowiedzialności społecznej, nie myślenia o przyszłości.
Kładzie to na kark, że chce spowodować, że prawo wyboru, tak? Niby
ojcze, uszanować oni nawet jak prawa. Mówią coś dobrego, to potem tego nie robią. No, pamiętamy, że pan premier Tusk mówił o programie dla polskiego górnictwa, mówił o odbudowie polskiego przemysłu, no i wyjechał za granicę i tak się skończyło to jego mówienie. No i A tam mówi już zupełnie inne rzeczy, dlatego że pytany o to, czy środki z planu Junckera zostaną zaangażowane na przykład w pomoc dla polskiego górnictwa, Andrzej Duda postawił mu takie pytanie, to on gdzieś tam ucieka, prawda, ucieka z odpowiedzią, że to w zasadzie, prawda, nowe gałęzie i zobaczymy i tak dalej. Ja mówię, no zobaczmy człowieka, Europa powinno obejmować wszystkie regiony, wszystkie narody. Polska jest 6. państwem Unii Europejskiej. Co by zaszkodziło, gdyby przewodniczący Rady Europejskiej, który przychodzi z Polski, powiedział tak, ja przyszedłem po to, żeby przypomnieć o tym, że upadek niezawiniony, kryzys gospodarki, przedsiębiorstw państwowych w krajach Europy Środkowej musi spotkać się z odpowiedzią całej Unii Europejskiej, dlatego że nie po to głosimy program odbudowy przemysłu, żeby niszczyć przemysł tam, gdzie jeszcze istnieje. No ale on nie potrafi takich rzeczy powiedzieć. Więc ja myślę, to pytanie, które pan postawił o przyczyny braku właściwego stosunku państwa do rodziny, to jest przede wszystkim pytanie o władzę, która jest całkowicie nieodpowiedzialna. Mówię w wielu wymiarach, międzynarodowym, wychowawczym, polityki rodzinnej. My mamy władzę, która nie myśli o przyszłości, bo mówię, no kiedyś premier Tusk, rozpoczynając swoją działalność, powiedział, że on nie chce mieć wielkich idei, że chce rządzić z dnia na dzień. No i niestety po 7 latach widzimy skutki tego niemyślenia o tym, co będzie za 7 lat, więc ja myślę, że czas pomyśleć.
To dobry przykład tego górnictwa, bo rząd praktycznie mógł obronić ten polski, ten przemysł górniczy, ale ten podpisanie tego paktu klimatycznego, no to było tak naprawdę wydanie wyroku śmierci na polskie górnictwo, a można było jednak nawet z Unią to wynegocjować. No, natomiast na Barbórce to chętnie się pokazują 4, o ile pamiętam, grudnia i z górnikami, prawda, i Tusk, i pani Bieńkowska, i inni, no i tak uczestniczą w tej takiej gali.
Dziękuję.
Tego bez sensu.
Prosimy bardzo.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ryszard Łuczak, Austria.
Proszę.
Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić do radia, do telewizji Trwam. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i panów prelegentów, szczególnie pana marszałka, którego znam jeszcze z czasów poznańskich. Odwiedzaliśmy go również w Sejmie. Króciutko do tematu. Wydaje mi się, że jednym z podstawowych problemów, które niestety nas trapią, to jest jedność Polaków. My tutaj z zagranicy obserwujemy to i to widać jednoznacznie, że nawet prawa strona, która stara się dobre rzeczy przedstawiać, bardzo trudno ją jest razem jakoś skonsolidować. I gdy to nam się nie uda, gdy nie dojdzie do jakiegoś spotkania, ja już tak myślę, w jakimś ustronnym miejscu w Częstochowie, gdzie faktycznie nikt nikogo nie będzie mógł podsłuchiwać i gdzie tam nie dojdzie do porozumienia tej dobrej strony, tej dobrej prawej strony, to nigdy nam się nie uda, ponieważ tu chodzi o walkę dusz, walkę o duszę konkretnie. W Austrii nikt się nikogo nie czepia. Tutaj wszyscy w spokoju sobie żyją, ponieważ te dusze już są niejako zabrane. Polska jest jedynym krajem, gdzie ewentualnie jest jeszcze to niebezpieczeństwo, że są ludzie, którzy się potrafią tym wszystkim bezeceństwom przeciwstawić. I dlatego wydaje mi się, że jeśli nam nie uda się skonsolidować razem, to nie mamy szans żadnych.
Bardzo dziękuję, panie Ryszardzie.
Ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. I przykładem tego jest, i tu będzie mógł mnie ojciec zaraz wyłączyć, jest to, że ostatniego 10 staraliśmy się i czekaliśmy cały dzień na mszę świętą smoleńską. No i nie doczekaliśmy się w telewizji Trwam. Bez wytłumaczenia, bez jakiegoś... Nigdzie też nie doszliśmy do tego, dlaczego tego nie oglądaliśmy. Prawdopodobnie brakuje właśnie tego porozumienia. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie.
Bardzo dziękuję. Trochę tłumaczyliśmy to, może do pana nie dotarło, ale no pytanie o tą jedność, o upominanie się jednych o drugich, o to, żeby nam zależało, tak, a nie kto ważniejszy, kto mocniejszy.
Tak jest. Ja myślę, że to już mamy, że my jesteśmy na dobrej drodze przy okazji, jeżeli dobrze zrozumiałem, państwo Łuczakowie, także pozdrawiam serdecznie, bo też pamiętam z Poznania. Natomiast myślę, że my jesteśmy naprawdę na dobrej drodze i tą jedność już mamy. Rzeczywiście wtedy, kiedy myśmy zawierali z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości nasze porozumienie, czyli tak, 4. miejsce w wyborach samorządowych, 5. w wyborach europejskich, resztę niech ocenią ludzie, 8. w wyborach sejmowych, resztę niech ocenią Polacy. Niech Polacy na szerokich listach z szeroką propozycją po prostu wybiorą najlepszych i tak dalej, a wszyscy pracujmy na ten wspólny wynik. Ta jedność jest rzeczą bardzo ważną. Rzeczywiście
w przeszłości... Chociaż pewnie też nie takie proste, pan telefonuje z Austrii. mamy różne doświadczenie różnych Polonii, tak, Polaków.
No tak, to za granicą też widać.
To też, no,
ja myślę, że to przede wszystkim jedność jest kwestią kultury, szacunku dla ludzi. Dlatego, że bardzo często w przeszłości było tak, że to właśnie ci, którzy upominali się o sprawy najważniejsze, byli wykluczani z tej jedności, bo wtedy właśnie mówiono, a to tam, to tak jak właśnie z rodzinami wielodzietnymi, one są mniejszością. Poza tym, na kogo one mają głosować? I tak muszą głosować, czy nie będą głosować na Platformę, nie będą głosować na komunistów. Więc, a tutaj nie, po prostu trzeba się liczyć z każdym. I tak naprawdę solidarność prawicy to jest ta wielobarwne, pełnowymiarowe dążenie do realizacji wszystkich postulatów, które mamy obowiązek popierać. I wtedy to będziemy budować. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, dlatego że powtórzę jeszcze raz. W tym roku, w poprzednim roku, który zamknęliśmy, odwróciliśmy trend. Po raz pierwszy Platforma nie zdołała wygrać wyborów europejskich. Po raz pierwszy od długiego czasu wygraliśmy wybory samorządowe. Wiemy, że wyniki budzą bardzo poważne wątpliwości. Stała się rzecz bardzo dziwna, choćby dlatego, że zawsze za każdym razem, kiedy my mówiliśmy o tym, że sondaże są tylko sondażami, to jest jakieś tam przybliżenie, które próbuje coś badać, mówiono nam o naukowych metodach, o tym, że no, ten błąd statystyczny może być taki, ale nie taki. I nagle się okazało, że no, przeprowadzano na dużej próbie badania Exit Polls, które miały pokazać wynik, no całkowicie rozbiegły się z wynikiem, który parę dni później zobaczyliśmy. Ale mimo to jedna rzecz jest niepodważalna, że te wybory wygrała prawica. No teraz musimy oczywiście zrobić jeszcze więcej. Musimy wykazać większą solidarność, żeby no, wygrać te wybory prezydenckie, parlamentarne, żeby pokazać, że naprawdę jesteśmy w stanie Polskę zmieniać. Pamiętajmy, że myśmy przez te ćwierć wieku niepodległości cały czas zmagali się również z tym kryzysem społecznym, z tym kryzysem braku woli politycznej, bo tych okresów, kiedy prawica naprawdę rządziła, było w sumie bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Rząd Olszewskiego, Czwarta Rzeczpospolita. To są te krótkie okresy, bo nawet rządy AWS-u, które były rządami, które stworzyły realne fakty, tak jak mówiłem, te wydłużenie urlopów macierzyńskich, powołanie Instytutu Pamięci Narodowej, ale one były bez przerwy hamowane przez prezydenta Kwaśniewskiego. No rekord, on co kwartał składał weto w jakiejś ważnej, ustrojowej sprawie. I tak to wyglądało. Więc do tej pory tego momentu nie było, no ale pamiętajmy o jednym, no, że jeżeli widzimy kraje w środkowej Europie, które potrafiły dokonać zwrotu politycznego, odbudowywać się, rozpocząć taki proces zmiany, my też możemy to zrobić, bo mamy teraz szansę. A my z kolei, mówię, powtórzę jeszcze raz, my chcemy przypominać o jednym. Jeżeli zmiana ma być trwała, musi być głęboka, musi sięgnąć podstaw.
Ja myślę, przestrzegam przed takim może uleganiu takiej jakiejś iluzji czy nieprawdziwemu obrazowi, że nie ma jedności na prawicy. W tej chwili ta jedność jest. Oczywiście chodzi, żeby tę jedność jeszcze poszerzyć, żeby zrobić kolejny krok. Ale no, też niedobrze by było, gdybyśmy rozumieli tę jedność w ten sposób, że oto wszyscy mają być w jednej partii. No bo na tym ta jedność nie polega i nie polega na tym ta siła. Tylko siła prawicy polega na tym, że jest ta wielonurtowość, ale jednocześnie ta solidarna współpraca. I wtedy mamy jakąś wartość dodaną. Tak, no nie wszyscy muszą być w PiS-ie. Nawet nie powinni być w PiS-ie, prawda? Bo są pewne różnice programowe, ale jesteśmy razem i współdziałamy dla realizacji pewnych zasad programowych. No to jest taki dobry przykład chyba trochę tej partii amerykańskiej, republikańskiej, prawda, która w swoich szeregach grupuje ludzi, środowiska, które realizują często jakieś takie cząstkowe kwestie programowe, a jednocześnie tworzą tam szerokie takie porozumienie i do takiego porozumienia chcemy dążyć, dziękuję, bo tylko ono gwarantuje zwycięstwo.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam panu bardzo serdecznie wszystkich.
Dziękujemy.
Nie, czy jestem już słyszana?
Tak, bardzo dobrze.
Tak. No chciałam powiedzieć, ja mieszkam w Austrii bardzo długo i chciałam powiedzieć państwu, że jeżeli doszłoby do tej zamiany złotówki na euro, to byłaby dla Polski tragedia. Proszę państwa, tutaj było tak, że ja kiedyś płaciłam, jeżeli te szylingi przeliczyć na euro, to na początku jak to euro od razu weszło, za zwykłe komorne, proszę państwa, płaciłam 60 euro, bo przeliczyli te szylingi na euro. Dzisiaj płacę 450 euro miesięcznie, samy czynsz, samo komorne. Więc jak człowiek ma w Polsce emerytury 800 załóżmy, dostanie 200 euro. On nawet komornego nie zapłaci. 200 euro to ja płacę ogrzewanie. A gdzie jest światło, a gdzie jest życie? Bochenek chleba wtedy kosztował, proszę państwa, w przeliczeniu załóżmy 50 centów, a dzisiaj kosztuje 2,5 euro. To jest dla Polski tragedia, bo w Polsce są bardzo małe zarobki.
Pani Jolanto, a pani nam powie, czego nam najbardziej, nie wiem, brakuje, czy potrzeba jako Polakom? Pani z pewnej perspektywy może dostrzega, czy widzi lepiej?
Proszę państwa, pan Jurek był uprzejmy powiedzieć, że będzie się rządowi się źle powodzi. Nie, im się dobrze powodzi, proszę pana. Pan jest w błędzie, oni tak nakradli. Przecież wszystko jest sprzedane. To jest stara metoda, doprowadzić do ruiny, a później sprzedać za bezcen. To wcale ruiną nie jest, bo wystarczy, że duże zarobki w kopalniach tym całym prezesom, no i automatycznie wszystko pójdzie w ruinę, wiadomo. Oni zarabiają miliony, zwykły pracownik, który ciężko pracuje, zarabia grosze na przeżycie, no i wiadomo, idzie w ruinę. Wszystko jest sprzedane. Jakie to są przekręty z tymi kamienicami, które rzekomo odzyskują obcokrajowcy. To jest jedno wielkie kłamstwo. Jeżeli byś ktoś tym zajął, rozliczył to całą prywatyzację, przecież poszły miliardy naszych pieniędzy. Proszę państwa, ja pamiętam, jak moi rodzice, jak opowiadali mi, jak odbudowali Warszawę, szli dobrowolnie i babcia moja, wszystko szło, proszę pana, Polacy, rdzenni Polacy szli, odbudowali, podawali cegły, podawali cement, poświęcali swój czas. Nikt im za to nie płacił. Oni budowali ten kraj z niczego, a dzisiaj przyjeżdżają z zachodu, oni, proszę państwa, kamienice odzyskują. Jakie? A z czym oni przyszli? Z niczym. Przyszli jak takie. Gdzie nie wejdą, proszę pana, z jakiego państwa, jakiego kraju, każdy zniszczą. Ja przepraszam, że ja mówię, ja już jestem starszym człowiekiem. Ja mówię państwu szczerą prawdę. Pan Bóg wie, że mówię prawdę. To są żyje.
Bardzo, bardzo dziękuję. Pana... Tutaj też taki element, no, pytań o możliwość odzyskania gospodarki, bo ona została, tak jak pani mówi, no, dochodziliśmy do tego czynem społecznym, czy Polacy budowali, a później no, to, co było państwowe, bardzo szybko rozprzedawaliśmy, prywatyzowaliśmy, często przejmowały to firmy zagraniczne. Teraz czy jest szansa odzyskania naszej gospodarki na nowo, uczynienia Polski silnej gospodarczo i tym samym konkurencyjnej.
No, myślę, że najważniejsze z tego, co mówiła pani Jolanta, to jest przypomnienie tego elementarnego faktu, o którym powtarzamy cały czas, że własna waluta to obrona poziomu życia polskich rodzin, że we wszystkich krajach, nawet najbogatszych, dlatego że Austria jest jednym z najzamożniejszych społeczeństw europejskich, wszędzie tak naprawdę unifikacja walutowa oznaczała wzrost kosztów utrzymania. Tylko to, co w społeczeństwie bogatym oznacza no, ograniczenie pewnych możliwości, u nas dla bardzo wielu rodzin będzie oznaczać po prostu na zwyczajne zajście w próg ubóstwa albo jeszcze gorzej w wypadku tych rodzin, które dzisiaj już są. I dlatego my mówimy, że to jest absolutnie propozycja nie do przyjęcia. Sprawa zasadnicza, co robić? No przede wszystkim, jak mówię, ułatwić działalność polskim drobnym przedsiębiorcom, inwestorom, tym ludziom, którzy zaczynają, dlatego że oni dają pracę. Oni dają pracę i to jest najważniejsze. Ale druga rzecz, no stosować równe reguły. Doktor Kawęcki mówił o tym, że można było działać na rzecz kopalń, nie wchodząc w politykę tego pakietu klimatycznego i odchodzenia, dekarbonizacji, odchodzenia od węgla. Ale ja powiem więcej, no można było ratować stocznie. Przecież my chcieliśmy je ratować za nasze własne polskie pieniądze. Przynajmniej nie oczekiwaliśmy, że ktoś nam da pieniądze. Tylko co wtedy zrobiła Komisja Europejska? Komisja Europejska powiedziała, że polski rząd nie ma prawa finansować utrzymania na rynku obrony pozycji rynkowej polskich stoczni.
Niemiecki może.
Myśmy walczyli wtedy o to, żeby zrealizować uchwałę sejmową w 2003 roku. Sejm Rzeczypospolitej przed wejściem do Unii Europejskiej podjął taką uchwałę bardzo szeroką większością głosów, że państwa Europy Środkowej, w tym Polska, powinny korzystać z tych samych praw, co Niemcy Wschodnie, mając prawa do szczególnej pomocy publicznej no, na obszarach, na których działał komunizm i gdzie trzeba bronić właśnie przedsiębiorstwa. One muszą znaleźć swoją pozycję na nowym, otwartym rynku, gdzie funkcjonują inne zasady, gdzie są inne kryteria jakościowe i tak dalej. Niemcom Wschodnim dano to prawo w traktacie z Maastricht. Żadnemu z naszych państw, ani Polsce, ani Litwie, ani Węgrom, tego prawa nie dano. O to się upominał Sejm w 2003 roku, potem o tym zapomniano. My mówiliśmy o tym wtedy, gdy była sprawa Stoczni Gdańskiej. Zwróćmy się choćby rezolucją sejmową do Komisji Europejskiej, żeby rozpatrując tą sprawę zadeklarowała, że ten przepis, ten artykuł 87b, który mówi, prawda, o tych prawach Niemiec Wschodnich, że będzie traktować jako standard, z którego wynikają również prawa innych państw, tych, które wychodzą z komunizmu, państw Europy Środkowej. Tego nie zrobiono, więc tutaj też jest metoda, tu jest też metoda działania. No i wreszcie no, rzecz bardzo aktualna w tej chwili w Europie na tle kryzysu. No oni rozumieją, że jeżeli mają utrzymać poziom zatrudnienia we wszystkich krajach, głównie w swoich krajach zachodnioeuropejskich, no dlatego, że przewodniczący Juncker dużo mówi o Europie, ale tak naprawdę inwestycje za wszelką cenę i za cenę nieuczciwej konkurencji podatkowej, pieniądze, to chciał ściągać do swojego kraju. Oni rozumieją, że trzeba odbudowywać przemysł. Więc my musimy mówić o tym, że odbudowywać oczywiście, my też chcemy odbudować przemysł, ale przede wszystkim chronić to, co jeszcze jest.
Panowie,
to absolutnie trzeba robić.
Jest tak dlatego, że no jak ktoś powiedział, mamy tak jak mamy banki w Polsce, ale nie banki polskie, jak mamy gazety w Polsce, ale nie gazety polskie, tak samo mamy polityków w Polsce, a niekoniecznie polityków polskich, czyli realizujących polski interes państwowy i narodowy.
Oby nam się to udało, żeby silna Polska była i była też obroną cywilizacji nie tylko w Polsce, ale w Europie, może i dalej. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom, pan Marek Jurek i pan Krzysztof Kawęcki. Dziękuję panowie. Będziemy z naszymi gośćmi jeszcze kontynuowali rozmowę na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.